Pan Bóg buduje swój święty Kościół i sprawia, że w różnych miejscach ludzie zbierają się i tworzą zbór w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, co później przekłada się na to, co słyszeliśmy, że inni z kolei mogą odnaleźć miejsce schronienia, miejsce życia i miejsce zbudowania dla siebie. Moi drodzy, wierzę, że ufamy i wierzymy w dobroć Boga. Bóg jest dobry. Amen. Bóg jest dobry i daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Jego pragnieniem jest, pragnieniem Jego serca jest, aby człowiek był z Nim pojednany. I rozpamiętywaliśmy ostatnio Wielki Tydzień i On zrobił wszystko, aby do tego pojednania doszło. Właściwie ta piłka jest po drugiej stronie. Bóg zrobił wszystko. Ale nie możesz być zbawiony, dopóki sam do Niego nie przyjdziesz i nie wezwiesz Jego imienia. Gosia dała nam świadectwo tego, że spotkała dużo wcześniej Pana. Później było różnie. Ale dzięki Bogu, dzięki Bożej łasce została na nowo podniesiona i podniosła się, aby iść za Panem i nawróciła się w tej swojej drodze. I Słowo Boże nam mówi, że przed nią jest coś kolejnego, jest chrzest wiary, bo Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, będzie uratowany. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o chrzcie wiary, o chrzcie w wodzie, ale chcę mówić jeszcze o innym chrzcie, o tym, co Bóg ma dla swojego Kościoła, dla swoich dzieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, a im bliżej jest przyjście Pana, będziemy ciągle informowani o kolejnych potężnych kataklizmach, wojnach, brutalnościach i tak dalej, bo Jezus to wszystko przepowiedział, zanim przyjdzie. I to są znaki, które mówią o tym, że On jest tuż, tuż u drzwi. I będzie to się nasilać. I Biblia mówi, że żyjemy w złym świecie. I ten świat naprawdę jest zły. I Bóg tego świata naprawdę jest zły. I Biblia mówi, że ciemność ogarnęła całą ludzkość. Ale Bóg posłał światło, które świeci, którego ciemność nie jest w stanie przemóc. Tym światłem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale nie tylko Bóg posłał światło Jezusa Chrystusa, ale przez Jezusa Chrystusa Bóg, Ojciec, posłał nam Ducha Świętego, aby był z Kościołem, aby Kościół nie był sam, aby Kościół nie był słaby. Od jutro i pojutrze planujemy być w Wiśle. To jest taki szczególny czas, kochani, bo moglibyśmy spędzić go zupełnie inaczej. Mógłbym mieć czas pójścia sobie gdzieś z rodziną nad rzekę, ale chcemy być razem, chcemy, żeby Kościół był razem, chcemy ten czas oddać sobie nawzajem, aby szukać Pana, Jego mocy, Jego oblicza, bo tak mówi Psalm 105. Chlubcie się imieniem Jego świętym. Niech się raduje serce szukających Pana. Szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego. A więc dobrą rzeczą jest, kiedy mówimy tak, moglibyśmy robić wiele innych rzeczy, ale one nie są tak cenne i tak ważne, jak to, aby być razem przed obliczem Pana i aby szukać Jego oblicza i mocy Jego Świętego Ducha dla naszego życia, bo tej mocy Ty i ja potrzebujemy. Amen. Kościół potrzebuje mocy Ducha Świętego. Gdyby ta potrzeba nie istniała, Pan Jezus by o tej mocy nie mówił. I Pan Jezus nie mówiłby o Duchu Świętym, I nie mówiłby o takim specjalnym wylaniu Ducha Świętego na Kościół. Moi drodzy, różnie myślimy może na ten temat, ale Słowo Boże według mnie tutaj jest bardzo jednoznaczne i jednoznacznie nam komunikuje. Jeśli narodziłeś się z Ducha Świętego, jeśli narodziłeś się na nowo, albo nie mogłeś się narodzić na nowo bez mocy Ducha Świętego, zostałeś zapieczętowany tym Duchem na żywot wieczny. Ale to jest jedna część tego błogosławieństwa, bardzo istotna, która pozwala nam rozwijać w sobie chrześcijański charakter, która pozwala nam wydawać owoc Ducha Świętego w naszym życiu przez Jego obecność i pracę w naszym życiu. Ale Bóg ma jeszcze coś więcej. Bóg ma i udziela swojej mocy po to, abyśmy mogli być Jego świadkami w tym ciemnym, złym i zepsutym świecie. I nie jesteśmy w stanie dotknąć ludzi w żaden sposób bez mocy Jego Świętego Ducha i bez mocy Świętego Bożego Słowa. Potrzebujemy pełni Słowa i każde Boże dziecko potrzebuje napełniać się Słowem Pana. I list do Kolosan mówi, list do Kolosan 3 rozdział, wierszu 16, tak mówi Paweł, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was w obfitości. Co to znaczy, moi kochani? Jeżeli ty i ja nie weźmiesz Słowa, jeżeli ty i ja nie posadzisz siebie koło Bożego Słowa, jeżeli ty i ja nie poświęcisz uwagi i czasu i koncentracji, aby to Słowo czytać, aby w tym Słowie drążyć, aby modlić się, Boże, objaw mi prawdę Twojego Słowa, nie będziesz pełny Słowa. Będziesz pełny różnych rzeczy innych, ale nie Słowa. I nie będziesz wiedział, jak mądrze odpowiedzieć innym, co Bóg mówi w danym temacie. Tak wiele jest słabości w naszym życiu, dlatego że Słowo Chrystusowe nie mieszka w nas w obfitości. W obfitości to znaczy, ono powinno z nas, moi kochani, powinno wypływać z nas w taki sposób, że kiedy spotykamy się, kiedy jesteśmy, to my żyjemy tym Słowem. My nie żyjemy tylko wydarzeniami na świecie, ale żyjemy tym, co mówi Pan, tym, co robi Pan, tym, co Pan czyni dzisiaj i co czyni w moim i w Twoim życiu. Ale to jest jedna część. Druga rzecz mówi, tak jak mamy być pełni Słowa, tak dziecko Boże, ci, którzy są sługami Bożymi, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jeżeli narodziłeś się na nowo, jesteś sługą Pana, jesteś służebnicą Pana. I Bóg chce, żebyśmy wydawali potężny owoc i byli użyteczni w Jego ręku. Dlatego Pismo mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc Ducha Świętego, aby być moimi świadkami w tym złym, ciemnym, zepsutym świecie. Moi kochani, kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, kiedy wyczytamy w Ewangelii Jana w 14, 15 i 16 rozdziale, to jest ta rozmowa Jezusa, Pana Jezusa w wieczerniku ze swoimi uczniami. On mówi jakby swój testament, zostawia im ostatnie polecenia i rzeczy i mówi, poślę wam Pocieszyciela. Mówi, będziecie płakać, że ja odchodzę. Bo przecież cudowną rzeczą było mieć pod ręką, że tak powiem, na dotknięcie ręki Pana Jezusa, prawda? Cudowną rzeczą było, coś się dzieje, biec do Pana Jezusa, aby On poradził, aby On może wzniósł modlitwę i tak dalej. Ale mówi, już mnie nie ujrzycie. Ja odchodzę do Ojca. I smutek wypełni wasze serca. Ale mówi, nie musicie się smucić, nie musicie się bać, nie musicie się lękać, bo kiedy ja odejdę i kiedy ja zasiądę na tronie chwały, to wtedy stąpi na was, wyleję mojego Ducha Świętego w obfitości na mój Kościół. Poślę wam Parakletosa, poślę wam Pocieszyciela, poślę wam Ducha Świętego, który będzie z wami zawsze. Alleluja. I jeszcze coś, kiedy Duch Święty przychodzi, przyszedł i został wylany na Kościół. I kiedy zostałeś zrodzony z Ducha Świętego, bo nie mogłeś nie być, jeśli jesteś Bożym dzieckiem. Nikt z nas nie jest w stanie zrodzić się sam do Bożego Królestwa. Nie mamy ani mocy, ani siły, nic nie mamy. Zrodzeni jesteśmy z Jego łaski, z Jego mocy. Ale kiedy zostaliśmy zrodzeni z Jego Ducha i Duch Święty jest i zrodził nas, to przez tą obecność Ducha, już w momencie nowonarodzenia, także Ojciec i Syn zamieszkują w nas. Amen. Tak jest napisane. Przez obecność Ducha Świętego Bóg, Ojciec i Syn Boży mieszkają w nas. Dlatego ciało każdego wierzącego jest świątynią, świątynią Ducha Świętego, świątynią Bożą. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, że jesteś świątynią Pana, jesteś oddzielony przez nowozrodzenie, przez obecność i pieczęć Ducha Świętego dla Boga. Także wielu chrześcijan o tym zapomina. Jakże wielu chrześcijan właśnie przeżywa coś takiego, o czym słyszeliśmy w tym świadectwie. Tak cudownie jest spotkać się z Jezusem, żywym, zmartwychwstałym. Cudownie jest doświadczyć przebaczenia swoich grzechów. Cudownie jest doświadczyć tej wewnętrznej przemiany. A później, kiedy nie czuwamy, nie chodzimy z Nim, nie napełniamy się Słowem, nie mamy społeczności z innymi braćmi i siostrami, jesteśmy poza obrębem Kościoła. Bóg nigdy nie powiedział i nie postanowił, że mamy w pojedynkę iść do nieba. Po to jest stworzony Kościół, po to stworzony jest zbór, po to jesteśmy ciałem Chrystusa, członkami Jezusa Chrystusa i siebie nawzajem. Członkami ciała, aby jeden członek drugiemu dawał posiłku. Więcej, aby każdy z nas to, co odbiera z głowy przez relację z Chrystusem, mógł tą miłość, tą radość, to zwycięstwo, to błogosławieństwo, tą moc przelewać na całe ciało. A więc bądź mocny w Panu, bracie i siostro. Bądź mocny w Bogu. Zwróć uwagę na kroki, którymi się kierujesz, na drogę, którą idziesz. Czy to jest ta wąska droga? Czy trzymasz się tego, który jest twoim Zbawicielem? Aby z Niego czerpać łaskę za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem, abyś chodził z chwały chwałę. Co to znaczy z chwały chwałę? To znaczy, że jesteś w Bożej obecności. Idziemy czasami za takimi błyskotkami. Wszyscy się na to łapiemy. Tak jak Indianie, prawda, kiedy biali im dali jakieś tam sztuczne kamyki, sztuczne błyskotki i mówili, że to są drogie kamienie, oni byli gotowi majątki za to oddać. I my czasami jako diabeł takie błyskotki nam rzuca. A teraz one są takie, wiecie, ciekawe te błyskotki. Robią wrażenie. Ale tracimy to, co jest istotne. I płaczemy później sami nad sobą. Patrzycie czasami sami nad sobą, bo ja tak. I mówimy, Boże, głupi jestem. Głupi jestem. Oto takie bogactwo chwały. Taki przywilej, aby wchodzić w Jego obecność, być przed Jego obliczem, być przed Jego tronem, aby te drogocenne ze złota, srebra, drogich kamieni, klejnoty brać Bożego Słowa i żyć według nich. To co tam jest? Słoma? Coś łatwopalnego, coś szybko, co się spala i nie ma nic, co jest trwałego z Boga. Nałykamy się tych różnych prochów tego świata. Ale Jezus mówi, ja nie zostawię was samymi. Ja wiem, że nie będzie łatwo. Ja wiem, że będziecie mieli różnego rodzaju problemy i trudności. Jezus doskonale to wie, przecież On tutaj był. On tego wszystkiego doświadczył. On doświadczył, co to znaczy być zdradzony. On doświadczył, co to znaczy być odrzucony. On doświadczył, co to znaczy być zapomniany. Bracie i siostro, Jezus doskonale wie, co przeżywasz, bo On tutaj był. Bóg objawiony w ciele. I kiedy poszedł do nieba, pamiętacie, w 7 rozdziale Ewangelii Jana, w 31 wierszu jest napisane, dotąd Duch Święty nie stąpił, bo Syn nie był uwielbiony. Chcę wam powiedzieć, Duch Święty nie jest dany nam za zasługi. Dar Ducha Świętego. A więc coś więcej niż tylko nowonarodzenie. Ta moc Ducha do tego, abyśmy mogli przekazywać Ewangelię w mocy, nie jest dana nam i nie może być dana za żadne zasługi, bo nikt z nas na to nie jest w stanie zasłużyć. To jest dar. Jest napisane o darze Ducha. Nie mówię teraz o darach Ducha, tylko o darze Ducha. O przyjęcie ekstra, specjalnej mocy Ducha Świętego, którą Bóg ma dla tych, którzy narodzili się na nowo. Narodzili się z Ducha Bożego. Masz pełne prawo. Masz pełne prawo do tego, aby oczekiwać, właściwie nie oczekiwać, aby wziąć moc Ducha Świętego dla swojego życia. Bo apostołowie musieli tylko czekać. Ale od tego momentu, kiedy w dniu 50 Duch Święty został wylany na Kościół, już nikt nie musi czekać. Masz przyjść i pić ze zdrojów Jego zbawienia. Przyjdźcie, spragnieni i pijcie, i rzeki wody żywej będą płynąć z waszego wnętrza. Kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką, W czwartym rozdziale Ewangelii Jana o tym czytamy. Pamiętacie, Jezus mówi o zbawieniu. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi z tobą, to byś go prosiła i dałby ci wody żywej. I w tobie byłaby studnia, dosłownie studnia wody żywej. Panie, daj mi tej wody. I za chwilę mogła powiedzieć, ja wierzę, że ty jesteś Mesjaszem. Została zbawiona przez wiarę w Jezusa i studnia życia wiecznego, nowego życia została otwarta w jej duchu i mogła pić, i mogła cieszyć się zbawieniem, i mogła wołać, chodźcie, zobaczcie tego, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Dzięki niech będą Bogu. Ta kobieta, która szukała miłości i szczęścia i żyła z kolejnym mężczyzną bez ślubu, i nie mogła tego szczęścia i tej miłości znaleźć, bo człowiek nie jest w stanie drugi dać ci tego prawdziwego szczęścia i miłości. Jest to w stanie dać tylko Jezus Chrystus. Chodźcie i popatrzcie. I wtedy jej życie zostało zmienione. Ale w siódmym rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi o czymś więcej. Nie tylko o studni, nie tylko o źródle, ale mówi, rzeki wody żywej będą płynąć z wnętrzności tych, którzy przyjdą do mnie i będą pić. Ale kiedy to się miało stać? Kiedy Syn Człowieczy będzie uwielbiony. Czy on został uwielbiony, bracia i siostry? Kiedy on został uwielbiony? Kiedy zasiadł, wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu i usiadł po prawicy Ojca. Został na nowo wywyższony. Jego imię ponad wszelkie imiona, aby każdy człowiek, który teraz z woli Ojca, będzie wzywał imienia Jezusa, będzie go wzywał dla swojego zbawienia i Ojciec w tym imieniu Jezusa i w tej osobie Jezusa przebaczy wszelki grzech, oczyści i da życie wieczne, ale nie tylko i wylał Ducha Świętego na swój Kościół. Dlaczego boimy się tego? Dlaczego czasami pozwalamy diabłu, aby zmienił nasze myślenie w taki sposób, że boimy się tego, co sam Pan Jezus Chrystus doświadczał i co obiecał? Duch Święty jest dobrym duchem. Amen? To jest Duch Boży. Nie musisz do Niego podchodzić z taką rezerwą, ostrożnością i zastanawiać się, czego się możesz po Nim spodziewać. Jeżeli Bóg coś obiecuje, pamiętacie z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału, jeżeli Bóg coś obiecuje, on tam mówi tak pięknie, Pan Jezus mówi, jakże wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, to jak myślicie, kiedy przychodzicie do Ojca w niebie w moim imieniu, prosząc o Ducha Świętego, o Jego moc dla swojego życia, jak myślicie, dlaczego takie niewłaściwe myślenie jest w was? To nie jest ode mnie, to jest od przeciwnika. A nuż nie otrzymam Ducha Świętego. A nuż diabeł się podszyje. A nuż nie wiadomo jaka moc. Jak możecie tak myśleć? Jeżeli wy umiecie dawać dobre rzeczy swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da, co jest napisane? Pamiętacie to? Da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Da właśnie Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Więc nie musisz podchodzić do Ducha Świętego z jakąś obawą i rezerwą. To jest ten sam Duch, który cię zrodził do Bożego Królestwa. To jest ten sam Duch, którym jesteś zapieczętowany na żywot wieczny. Ale On chce wypełnić swoje wnętrze. Chce ci uzdolnić i udzielić mocy, abyś mógł dawać świadectwo w mocy Jezusa, w Jego mocy o Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, kiedy Jan Chrzciciel miał się narodzić i kiedy w cudowny sposób, przez moc Bożą, a oczywiście tutaj człowiek brał w tym jak najbardziej udział i mąż Elżbiety i tak dalej, ale wiecie, że ona była już w podeszłym wieku. I Pan Bóg zaingerował i sprawił, że mogli jeszcze mieć dziecko. I tam jest napisane w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale od wiersza 14 do 17, że Jan Chrzciciel już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. Jan Chrzciciel był Bożym Nazarejczykiem. Mieszkał poza, kiedy dorastał, poza siedzibami ludzkimi. Karmił się szarańczą. Nie pił napoju mocnego, nic. był oddzielony do czegoś szczególnego, bo miał poprzedzać Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, do tego zadania już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. Halleluja. Wiecie, że kiedy Maria przyszła do Elżbiety w jej rodzinne strony, kiedy ją pozdrowiła, Biblia mówi, że poruszyło się dzieciątko i Duch Święty stąpił także na Elżbietę. A więc i Jan, i Elżbieta byli napełnieni Duchem Świętym. To prawda, że Jan nie uczynił żadnego cudu. Ale chciałbym, żeby tacy Janowie w naszym kraju powstawali w takiej mocy Ducha. Życzyłbym sobie, żeby tacy Janowie bezkompromisowi, pełni Ducha, napełnieni Duchem Świętym, stanęli nad rzekami, stanęli na opłotkach miast, stawali w centrum miast jako Boży heroldowie i ogłaszali i wzywali: upamiętajcie się, bo oto przychodzi ten, który ma przyjść. Oto przychodzi Król Królów i Pan Panów. Oto przychodzi Zbawiciel. Czy jesteście gotowi? Upamiętajcie się. Poselstwo Jana było z jednej strony bardzo proste, nieskomplikowane. Do czego on wzywał? Do porzucenia grzechu. Uświadamiał, że ci, którzy przychodzą do niego, i to jest ciekawe, był na miejscu pustym, był na miejscu ustronnym, był gdzieś tam nad rzeką Jordan, a Biblia mówi, cała Jerozolima i kraina judzka i wszyscy tam tłumnie szli do niego. Dlaczego? Bo był napełniony Duchem Świętym i obecność i moc Pana była tak wielka, że ludzie gdzieś tam nawet podświadomie ciągnęli i pragnęli usłyszeć, co ma do powiedzenia, a jego poselstwo było ostre. Musicie pokutować. Musicie porzucić wszelki grzech. Musicie odwrócić się od wszelkiego grzechu. I na dowód tego, że pokutujecie, macie przyjść tutaj do wody, a ja was ochrzczę. Ja was na świadectwo odpuszczenia waszych grzechów ochrzczę w tej wodzie. A wy macie oczekiwać na tego, który przychodzi, na Mesjasza. Halleluja. Biblia mówi, że on musiał się pojawić. Bo inaczej Bóg by mógł całego Izraela dotknąć sądem. Bo poselstwo Jana Chrzciciela naprawiało serca ludzkie. Naprawiało serca ojców do synów, synów do ojców. Sprawiało, że rodziny się jednały. Sprawiało, że ludzie porzucali grzech. Wyznawali swoje grzechy publicznie, pokutowali, nie wstydzili się. Ale tam nad Jordanem wyznawali grzechy, bo był pełen Ducha Świętego. Poselstwo o upamiętaniu dzisiaj nie jest w mocy. O grzechu nie jest w mocy. O sądzie nie jest w mocy. O piekle nie jest moć. Ludzie chcą słuchać swoją Ewangelię, ale nie Bożą Ewangelię. Ale Kościół Jezusa Chrystusa ma obowiązek i przywilej głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Całą prawdę. Pamiętacie, kiedy Paweł stoi przed, bodajże, królem Agrypą, kiedy dochodzi do tego momentu, że zaczął mówić o wstrzemięźliwości i o sądzie, on mówi dosyć. Był poruszony i wystraszony i nie chciał tego słuchać. Szkoda, bo mógł, gdyby wysłuchał, mógł zostać uratowany, ale nie chciał ratunku dla siebie. Wolał tkwić w tym grzechu, w tych nieprawościach, w których tkwił i nie chciał przyjąć poselstwa. A później pamiętamy, kiedy ten, który narodził się, został poczęty z Ducha Świętego. Jezus. Zwróćcie uwagę, kochani, był poczęty z Ducha Świętego. On sam, Syn Najwyższego, święty, jak mówi ewangelista Łukasz, narodzi się ten, który jest święty, sprawiedliwy. Kiedy ma 30 lat, około, przychodzi nad Jordan. Tak dużo tam ludzi jest. I kiedy daje się ochrzcić, a później wychodzi z wody, co się dzieje? Duch Święty w postaci gołębicy spoczywa na nim. Wiecie, niektórzy mówią, jak to? Przecież on już miał ducha. Był zrodzony, był poczęty z Ducha. Tak samo dzisiaj chcę, żebyś to zobaczył. Zostałeś zrodzony z Ducha Świętego, jesteś Bożym dzieckiem, ale w życiu, w świadectwie Jezusa jest to samo. A później przychodzi moment, kiedy otrzymuje namaszczenie Ducha, aby rozpocząć usługiwanie, zwiastowanie. Jak on pięknie mówi w Nazarecie. Pamiętacie? 4 rozdział Ewangelii Łukasza, otwórzmy. Kiedy Jezus siada w synagodze, otwiera pisma Starego Testamentu, które świadczą o Nim, o Jego mocy. To jest napisane tak, i podano 17-18 wiersz 4 rozdziału, i podano Mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Ten, który jest zrodzony z Ducha, na tego zrodzonego z Ducha Duch Święty znowu zstępuje. Namaszcza go. Do czego go namaszcza? Zwróćcie uwagę, jakie jest podstawowe cel tego, aby wierzący ludzie, aby Kościół Jezusa Chrystusa, aby zrodzone z Ducha Boże dzieci przyjęły w pełni moc Ducha Świętego dla swojego życia. On mówi: Duch Pański jest nade mną w jasnym celu. Po co? Abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, ogłosił jeńcom wyzwolenie, uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował. Zwróćcie uwagę na tych 4 czy 5 różnych kwalifikacji, gdzie to zwiastowanie jest potrzebne. 3 razy jest mowa o tym, że ta moc Ducha jest dana, to namaszczenie jest dane, abyś mógł przekazywać ubogim w duchu, abyś mógł jeńcom przekazywać wolność w Jezusie Chrystusie w mocy Ducha Świętego. Nie w naszej własnej. Nie w naszej mądrości, elokwencji. Nie, nie. Nie. Możesz mówić bardzo prosto. Ale kiedy Duch Święty jest nad tobą, kiedy Duch Święty ciebie wypełnia, możesz mówić bardzo prosto. Ale będzie coś się działo w sercach słuchaczy. Odczują, że to sam Bóg do nich przemawia. Nie ty. Sam Pan do nich mówi. Odkryją i Duch Święty będzie sprawiał, że będą odkryte tajemnice skrytości ich serca. I nagle będą mogli zobaczyć, że to wcale nie są tacy dobrzy, tacy mili Bogu, jak im się wydawało. Wcale tak nie jest, że są pogrążeni w grzechu i w ciemności i są daleko od Boga. I to spowoduje, że Duch Święty da im tą świadomość. Czy będą zbawieni w tym momencie? Nie. Bo mogą to zagłuszyć. Bo mogą tego nie przyjąć. Ale kiedy to im Duch Święty objawi, to jest połowa sukcesu, aby mogli uczynić właściwy krok. Co zrobić? Upamiętać się. Przyjść do Boga ze swoim brudem, ciemnością, grzechem i prosić: Boże, teraz widzę, że jestem grzesznikiem. Zbaw mnie. Jeżeli Jezus, Syn Boga Żywego, zrodzony z Ducha Świętego, potrzebował być napełniony Duchem Świętym, na którego zstąpił Duch Święty, kochani, to jakże my możemy mówić, że my tego nie potrzebujemy? Jak możemy mówić, że no my już mamy wszystko, bo narodziliśmy się? Nie! Otrzymałeś i Bóg ma coś daleko więcej, o czym nauczał Jezus, o czym nauczają nas dzieje apostolskie. I dlatego pamiętacie, jest napisane na samym początku, właściwie i w Ewangelii, i w Ewangeliach, między innymi Łukasza, Mateusza, Jan Chrzciciel daje świadectwo: ja was chrzczę wodą, ale po mnie idzie mocniejszy ode mnie, który was będzie zanurzał w Duchu Świętym. Jezus, kiedy odchodził, pamiętacie doskonale to, znacie słowo, kiedy czytamy 1 rozdział, powiedział do nich tak: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I wiersz 8. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. 10 dni. Muszę wam powiedzieć, te 10 dni są czymś fantastycznym. Czasami się chrześcijanom wydaje, że mogą tak po prostu przyjść przed oblicze Boga, nie uporządkowawszy swojego życia i być napełnionymi Duchem Świętym. To jest niemożliwe, bo On jest Świętym Duchem. I zwróćcie uwagę, oni byli 10 dni w absolutnej jedności, w modlitwie, gotowi, pragnący, oczekujący, aby Duch Święty, a właściwie nawet nie mieli zrozumienia, co też ma się wydarzyć. Mają tylko czekać na obietnicę Ojca. Ale byli skoncentrowani, byli pragnący, byli oczekujący, ich myśli były skierowane na Boga, zachowywali jedność między sobą, a później jest napisane, Duch Święty zstąpił na nich. Cudowną rzeczą jest, kiedy Duch Święty zstępuje na człowieka. Tu czytamy w 2 rozdziale, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Słuchajcie, to jest świadectwo nie tylko o tym, że byli razem na jednym miejscu, oni byli jedno w swoich sercach. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie Rzymscy, zarówno Żydzi, jak prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to ma znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Boże błogosławieństwo zawsze wywołuje co najmniej 2 reakcje. Powiem 3. Wywołuje 3 reakcje. Tutaj 2. Jedni byli pod wrażeniem i ewidentnie odbierali, że działa moc Boga, bo ci ludzie mówią w ich językach, posłuchajcie, tu jest tyle narodowości wymienione i słuchajcie, tych 120 mówi na językach, których się nigdy nie uczyli, nie rozumieją tego, co mówią. Mówią w językach akurat ludzi, którzy tam byli zgromadzeni na święto i oni doskonale rozumieją. I ci ludzie są pod wrażeniem. Oni ogłaszają wielkie dzieła Boga. Halleluja! Nie musisz się bać języków. Jeżeli to jest z Ducha Bożego, języki są dane po to, abyś mógł ogłaszać wielkie Boże dzieła. To jest błogosławieństwo. Nie tylko znak, że zostałeś napełniony Duchem Świętym. Ale daje ci to możliwość, aby modlić się w Boży sposób, bo Biblia mówi, Duch Boży inspiruje naszego ducha, abyśmy mogli modlić się w ten właśnie sposób. To jest fenomen. I muszę powiedzieć, to jest fenomenalne. Nie wiesz, jak się modlić. Otwierasz usta. Kiedy zostałeś napełniony Duchem Świętym albo przyjąłeś tą moc, możesz otwierać usta i modlić się innymi językami, tak jak Duch Święty ci poddaje. Nie rozumiesz tego, co mówisz. Dzisiaj temu nie chcę może poświęcić więcej uwagi, ale jedno jest pewne, ogłaszasz wielkie Boże dzieła. Mówisz Bogu, jak mówi Paweł w liście do Koryntian, mówisz Bogu i sobie, do Boga i budujesz samego siebie. Pamiętacie, co Jakub mówi o języku? To jest najbardziej przewrotny członek naszego ciała. Kto okiełzna język, okiełzna i będzie kontrolował całego siebie, całe ciało człowieka. Ludzie mówią, czemu języki? No właśnie temu. Kiedy twój język jest pod kontrolą Ducha Świętego, twoje ciało i ty jesteś kontrolowany przez Bożą moc. Przez język, który mówi prawdy i wielkie Boże dzieła. Nie przez kłamstwa diabła. Nie przez oszustwa, Powiem wam coś. Ja tym świadectwem dzieliłem się wiele lat temu, kiedy przeżywałem jedno z moich doświadczeń, mojej wiary i ataków sił ciemności. I sobie myślę, Boże, czy ja jeszcze jestem Twoim dzieckiem? Wtedy w prywatnym domu z moimi przyjaciółmi w trójkę zaczęliśmy się modlić. Zacząłem się modlić na językach. Ja mówię i mówię w moim świadectwie, wtedy umiałem po angielsku tylko dwa słowa, yes i no. I chyba haleluja jeszcze. Nic więcej. Ale obok mnie stał pastor Edward Lore, który doskonale znał angielski. Skończyliśmy modlitwę. On mówi, modliłeś się po angielsku. Ja mówię, tak. No, mówi, wszystko rozumiałem. Ja mówię, a co mówiłem? Wiecie, z taką niepewnością, z takim, mówię, co mówiłem? On mówi, mówiłeś i wypowiadałeś, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Kiedy modlisz się według Ducha, ogłaszasz Boże dzieła. Diabeł ci mówi jedną rzecz, jesteś zgubiony, już się nie nadajesz, jesteś do niczego. A tu to brakuje ci wiary, żeby rozumem, logicznie tak stanąć na gruncie Bożego Słowa i dać odpór diabłu. Ale Duch Boży inspiruje nas i zaczynasz wielbić Boga i zaczynasz ogłaszać to, co powinieneś robić rozumem. Budujesz samego siebie. Twój duch jest podniesiony. Bóg jest Bogiem cudów. Halleluja. To nie jest takie coś tam, gdzie było, to jest dzisiaj, bracia i siostry. Bóg się nie zmienił. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. I On nie ma złych rzeczy. To diabeł próbuje zbudzić strach, lęk, dystans. Nie wiem, co to będzie. Nie. Kiedy jesteś Bożym dzieckiem, przychodzisz do Ojca w niebie. Czyż Ojciec, który jest w niebie, da ci węża, albo skorpiona, albo kamień? To wtedy nie byłby ojciec, ten prawdziwy. On jest twoim i moim ojcem. O ileż bardziej da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Moi drodzy, myślę, że z czasem będziemy rozwijać i będę mówił więcej na temat darów Ducha, ale dzisiaj chcę zrobić taki wstęp, wzbudzić was pragnienie, zainteresowanie, tęsknotę, aby nie tylko być zrodzonym z Ducha, zapieczętowany Duchem, gdzie możesz i powinieneś rozwijać i wydawać owoc, owoc Ducha Świętego, rozwijać swój Boży charakter. Ale Bóg ma coś szczególnego, bo wokół nas ludzie są w ciemności i nie możemy tego zadania wykonać w żaden inny sposób, jak tylko będąc pełnymi Ducha Świętego i w mocy Ducha, zwiastować ubogim, ogłaszać jeńcom wyzwolenie, tak jak Jezus. Tu akurat ci ludzie rozumieli. Oni mówili w ich języku. Nie zawsze tak jest. Ale posłuchajcie, Jezus tutaj mówi do nich, zostaniecie w Jerozolimie, aż weźmiecie moc, dynamizm, moc Ducha Świętego. Mogli powiedzieć, Panie, przecież my już 3 lata z Tobą chodziliśmy. My już jesteśmy przygotowani. Tak? Dzięki Bogu. Zmieniali się. Widzieli, jak Jezus działał, jak służył, mogli później naśladować Jezusa, ale Jezus jeszcze chciał udzielić im mocy, powiedział, bez tego nie jesteście w stanie przedrzeć się przez tą ciemność, te kłamstwa, które diabeł zaszczepił w sercach i w umysłach ludzi. Wiecie, że trzeba nam zawsze pokory przed Bogiem. Musimy uniżyć się przed Nim. Aby po prostu powiedzieć, Panie, ja potrzebuję tego samego, co Ty. Ja nie chcę gardzić niczym, co Ty masz dla mnie w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, kiedy otworzymy 10 rozdział, przeskoczę jedną osobę, która, ale kiedy otworzymy, 8 rozdział, czyli nie przeskoczę. Czytamy tak, od 4 rozdziału, wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Wiemy, że to był czas prześladowań zboru w Jerozolimie. Pan Bóg musiał coś z nimi zrobić. Za bardzo się poczuli dobrze sami z sobą. I rozpoczęło się prześladowanie, zaczęli się rozpraszać, bo celem Bożym było głoszenie Ewangelii, począwszy od Jerozolimy, poprzez Judeę, Samarię i aż po krańce ziemi. Oni tak sobie dobrze im się przebywało w tym zborze w Jerozolimie. Może ich tam było już 20, 30 tysięcy, może więcej. A więc kiedy Saul tępił ten zbór, oni się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce, zwiastowali dobrą nowinę, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Wiecie, że Filip był diakonem. Ale o nim jest napisane, kiedy go wybierano w 6 rozdziale, był pełen ducha. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. A więc ludzie przyjmowali uważnie. I dalej czytamy tak. Kiedy jednak, wiersz 12, kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić. Zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon, ten czarnoksiężnik, o którym kilka wierszy wcześniej wspomniane, uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Popatrzcie, słuchali Ewangelii. Głosił człowiek, Filip, który był pełen ducha. Bóg potwierdzał to słowo znakami i cudami, ludzie byli uwalniani od sił demonicznych. Zaczęli wierzyć, przyjmowali Chrystusa. Na dowód tego, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, dawali się ochrzcić w wodzie. Świadomie, jasno wyznawali wiarę w Jezusa i na dowód tego w chrzcie grzebali stare życie i powstawali do nowego życia z Chrystusem. Wydawałoby się, że jest wszystko. Cóż więcej trzeba? A czytamy od wiersza 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa oddzielony przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i tak dalej. Szymon, ten magik właśnie, on miał takie ogromne pragnienie błyszczenia. Mówi, dajcie mi tą moc, nie moc ducha, dajcie mi tą moc, abym mógł udzielać ducha. I od razu powiedzieli bardzo ostre słowa, widzę, że, żeś pogrążony w gorzkiej żółci, w więzach nieprawości i tak dalej. Ale nie o tym chcę mówić. Narodzili się na nowo, zostali ochrzczeni w wodzie, stali się częścią kościoła zboru w Samarii. I apostołowie o tym usłyszeli. I wysyłają Piotra i Jana. Po co ich wysłali? Kiedy oni przyszli tam, oni specjalnie przyszli po to, aby teraz modlić się, kłaść ręce na nich, aby przyjęli Ducha Świętego, tak jak oni. Moi drodzy, czyli wyraźnie to słowo nam mówi, że zrodzonym z Ducha to jest jedno, a przyjęcie mocy Ducha to jest drugie przeżycie. Jedno i drugie jest od Boga. Jedno i drugie jest od Ducha Świętego. Jedno i drugie jest niezwykle ważne. Wręcz powiem tak. Tak jak nowo zrodzenie czyni nas niemowlętami, tak muszę powiedzieć, że napełnienie chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Ducha Świętego to jest dopiero początek nauki. To jest coś, co należy do niemowlęctwa, a nie do dojrzałości. Możesz być i będziesz niemowlęciem w Chrystusie, a możesz być napełniony mocą z wysokości. Co to znaczy? Że możesz, że będziesz się potykał, nie będziesz rozumiał wszystkiego. Będziesz musiał wzrastać w prawym, Bożym charakterze, w owocu ducha. Ale możesz być napełniony mocą z wysokości. Halleluja. I to jest napisane, dar to jest. dar. Popatrzcie, wróćmy jeszcze do tych dziejów apostolskich, do Pięćdziesiątnicy, kiedy ci ludzie słyszeli ich wielkie rzeczy i kiedy Piotr już zwiastuje i opowiada im o Chrystusie, o ukrzyżowaniu i mówi, to wy waszymi rękami pogan i tak dalej, Chrystus został ukrzyżowany z powodu was. Oni są przerażeni. Pytają w 37 wierszu, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. A otrzymacie co? A otrzymacie dar Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego, czyli tą moc Ducha Świętego. Czyli ten chrzest, jeśli to jest po raz pierwszy i napełnienie Ducha Świętego, jak mówi Boże Słowo. Obietnica, wiersz 39, obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Dzięki niech będą Bogu, że to nie zatrzymało się tylko na czasach apostolskich. To jest skierowane do wszystkich, których Pan Bóg powołuje, aby byli Jego dziećmi. Pomyślmy przez chwilę. Bóg ma dobre rzeczy dla ciebie. Bóg ma cudowne rzeczy dla ciebie. I nie musisz patrzeć na to, mówić, Boże, czy rzeczywiście to jest od ciebie? Apostołowie to przeżywali, Chrystus to przeżywał. O tym mówili, tego nauczali. O to zabiegali, aby ci nowonarodzeni mogli także uzyskać tą moc. Po co? Weźmiecie moc, abyście byli moimi świadkami. To nie jest przyjęcie mocy ducha, to nie jest uświęcenie na skróty i dojrzałość na skróty. Nie, nie, nie. Przyjęcie mocy ducha nie ma nic wspólnego z automatyczną dojrzałością. Jest przyjęciem mocy, abyś był świadkiem, aby twoje świadectwo było świadectwem w mocy ducha, pod jego inspiracją, aby Duch Boży przez ciebie, przez twoje świadectwo mógł dotykać innych. A ty musisz tym bardziej szczególną uwagę, kiedy zostałeś napełniony Duchem Świętym, zwrócić na to, aby żyć w uświęceniu. Aby nie przynosić hańby imieniowi Bożemu. Prawda? Zgodzicie się ze mną? Tak jak to było w zborze koryńskim. Żadnego daru im nie brakowało, ale totalnie byli cieleśni. Bo kiedy mówimy o mocy ducha, to przede wszystkim jest to po to, aby Bóg mógł używać twojego i mojego świadectwa, aby mógł dotykać przez nasze świadectwo. Jeżeli nie będzie w tym dołączone do tego poświęcone, uświęcone życie, to bardzo szybko to, co ma być dobrym świadectwem, stanie się wymówką dla innych i atakiem. No ten, o tam, ten napełniony. A jak żyje? Ale kiedy przyjmujemy moc, to jest Święty Duch, to tym bardziej jesteśmy zobligowani, aby prowadzić czyste, święte i bogobojne życie. Amen? Tym bardziej. Moi drodzy, jeszcze jeden fragment. Chcę, jak powiedziałem, wzbudzić was zainteresowanie, pragnienie, otwartość. I modlę się, żeby Duch Święty dał wam to pragnienie i tą otwartość i wiarę w waszych sercach, że jest coś, czym możecie być jeszcze bardziej ubogosławieni, czym możemy być, bo także to dotyczy mnie, który przeżyłem to, ale ciągle potrzebujemy przeżywać świeże, nowe napełnianie Duchem Świętym. Tak naucza Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale od 18 wiersza. Ale wracając jeszcze do dziejów apostolskich, do 10 rozdziału. Pamiętacie tego Korneliusza, bogobojny, dający jałmużny, który modli się i anioł przychodzi do niego, idź po Szymona. Ten człowiek szuka zbawienia, jest bogobojny, dający jałmużny, ale nie jest zbawionym człowiekiem, bo nikt nie może być zbawiony przez własną pobożność, przez własne uczynki, przez nie wiadomo co by zrobił. Zbawienie jest darem łaski, jest właśnie charyzmatem, darem łaski. Tak Biblia o nim mówi, list do Rzymian. Zbawienie jest darem łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez to, co Chrystus dla nas, dla mnie, dla ciebie uczynił. Korneliusz o tym nie wie, bo jak ma wiedzieć? Modli się do Boga. Jest hojny, dający jałmużny, dba o biednych, ale nie ma pokoju Bożego, nie ma zbawienia. I woła do Boga. I anioł przychodzi, posłaniec od Boga, idź po Szymona. Pamiętacie, on się modli na balkonie czy na dachu swojego domu i tą chustę widzi, trzykrotnie się obniża z różnymi, z czystymi i nieczystymi zwierzętami. Mówi, Panie, ja nic nie mogę jeść. Kiedy słyszy, zabija i jedz. Panie, Zakon mi zabrania nieczyste zwierzęta jeść. I pukanie. Czy tu mieszka taki Piotr? Właśnie się modli. A co Duch Święty mu mówi, kiedy oni pukają? Zejdź do nich i idź z nimi. I przychodzi do domu Korneliusza. I cały dom jest zgromadzony, aby słuchać Piotra. Żydowi nie wolno wejść, nie wolno było wejść do mieszkania poganina. Ale przecież to Pan go tam posyła. Bo Pan właśnie chce pokazać, że są zburzone w Chrystusie mury między Żydami i poganami. Że Bóg buduje kościół składający się z nawróconych, odrodzonych Żydów i pogan. To jeszcze do nich nie dociera. I wtedy on zwiastuje. Dochodzi w tym kazaniu, od 34 jest zwiastowanie, jest kazanie Piotra i mówi tak, kończąc mówi tak, ale Bóg wzbudził go od wiersza 43 dnia i dozwolił mu się objawić, nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To jest to, na co czekał właśnie Korneliusz. Jak mogą być moje grzechy odpuszczone? Jak mogę być pojednany z Bogiem? I teraz słyszy, każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I kiedy to słowo dociera, jestem przekonany, nastąpiły dwie rzeczy od razu. Upamiętanie, nowozrodzenie i napełnienie Duchem Świętym. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wiersz 44, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Jak to poznali? Że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Słuchajcie, słyszeli języki tutaj, ale ich nie rozumieli. Wielbili Boga. Mówili językami i wielbili Boga. Czynili to też rozumem. Wtedy odezwał się Piotr. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Ale jest ciekawe to, że Żydzi później zarzucili Piotrowi, dlaczego tam się znalazł, dlaczego tam poszedł. Popatrzcie do 11 rozdziału. I wtedy Piotr broni się przed swoimi współbraćmi Żydami. Od wiersza 13. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł, poślij do Jopy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. Jakie to były słowa, aby był zbawiony? O ukrzyżowanym. Chrystus umarł za jego grzechy, wstał z martwych. To były te słowa, które głosił. A gdy zacząłem mówić, tak opowiada Piotr, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku, właśnie w taki sam sposób. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni, czyli zanurzeni w Duchu Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar Ducha, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi wiecznemu. Co to znaczy? To znaczy, że oni w tym samym czasie właśnie doświadczyli upamiętania i napełnienia mocą z wysokości. Co to potwierdzało? Mówili tak samo innymi językami, jak Duch Święty im poddawał. Jest wiele innych miejsc, które nas do tego zachęcają. Aby Kościół, aby ludzie odrodzeni, aby lud Boży był pełen Ducha Świętego i przyjmował moc Ducha Świętego. Na naszym spotkaniu w Wiśle będziemy mówić o tym więcej. Będziemy się modlić o siebie, będziemy się błogosławić, będziemy się modlić o to miasto razem, będziemy się modlić o służby w naszym Kościele, aby Pan je błogosławił. Chcemy mieć taki czas przed Panem. Nic, moi drodzy, na siłę, nic, nie wiadomo, będziemy szukać Pana i ty i ja na tyle... Będziemy go mogli znaleźć, na ile ty i ja będziemy przed Panem otwarci. Nic na siłę. Ja chcę wam tylko pokazać, że Bóg ma dobre rzeczy dla nas. Najlepsze rzeczy. Jakub pisze, wszelki dar doskonały, wszelki datek dobry zstępuje z góry od Ojca Światłości. Jeżeli Bóg o tym mówi, że to jest tak cudowne i dobre, wręcz konieczne, aby dzieci Boże były pełne mocy Ducha Świętego, aby dawać świadectwo. Dlaczego my spieramy się z Bogiem? Dlaczego my lekceważymy to, co Bóg mówi? A mówimy, innym razem się tym zajmę. Nasz Bóg jest wiarygodnym Bogiem, dobrym Bogiem. I wszystko, co dla nas daje, czyni z ogromnej miłości do nas. Halleluja. Weźmiecie moc, abyście byli moimi świadkami. Ja wiem, że w tym ciemnym świecie nie potraficie się przebić. Tylko mój Duch Święty jest w stanie przekonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Oczywiście przekonanie Ducha Świętego nie zbawia automatycznie świata. Gdyby tak było, ale ci, którzy będą chcieli posłuchać i dać się przekonać i pozwolić się zbawić i przyjdą i wezmą imienia Jezusa, ci będą zbawieni i będą uratowani. Chciałbym, żebyśmy razem podziękowali Bogu za Jego Świętego Ducha, za dobre rzeczy, które ma dla nas. Powstańmy.